5:5:5. Oto zwyciężył lew z pokolenia Judy, korzeń Dawidowy. Także otworzył sięgę i 7 jej pieczęci. Ród Dawida. wielbiona skała moja, niechże będzie wywyższony Bóg, opoka zbawienia mojego. Pan jest królem na zawsze, na wieki. Bo któż jest Bogiem oprócz Pana? I któż jest skałą oprócz Boga naszego? Ten Bóg opasał mnie mocą i prosto stłuczył drogę moją. Dlatego chwalić Cię będę, Panie, na imieniu Twojemu śpiewać będę.
Witamy wszystkich na dzisiejszym zebraniu Zboru Chełmskiego, transmitowanym online. W dniu dzisiejszym zechcę dokończyć wykład o liskach dużych i małych, oparty na pieśni nad pieśniami, w drugim rozdziale, wersecie 15, który mówi nam: połapcie nam lisy, małe liski, które psują winnice. Mówiliśmy sobie w poprzednich częściach o tym, że te lisy są różnego rodzaju naszymi słabościami, wadami, niedoskonałościami, moglibyśmy też nazwać zmazami ciała. To, co tutaj prorok w pieśniach mówi nam: połapcie nam lisy, małe liski, które psują winnice, to apostoł Paweł w swoim drugim liście do Koryntian, 7 rozdziale, w wersecie 1 mówi to samo innymi słowy. Mając wtedy te obietnice, umiłowani, oczyśćmy się od wszelkiej zmazy ciała i ducha, dopełniając świątobliwości swojej w bojaźni Bożej. Tu apostoł Paweł wprost już mówi, co mamy robić. Prorok tak trochę tajemniczo mówi: połapcie nam lisy, małe liski, które psują winnice. Ale w tej pierwszej części dowodziliśmy sobie tego, że winnica jest symbolem ludu Bożego, a zwłaszcza jego owocności, jego rozwoju. W związku z tym znaczenie jest takie samo. Warto podkreślić to, co pisze apostoł Paweł w 2 do Koryntian 7:1, że dzięki oczyszczeniu się z wszelkich zmaz ciała i ducha będziemy w stanie dopełnić świątobliwości swojej w bojaźni Bożej. To jest istotna rzecz, dlatego mówimy o tym, jak to zrobić, jakie są metody. Mówiłem już o kilku z nich w poprzednich wykładach, w chwili obecnej dzisiaj zechcę zakończyć. Więc mówiliśmy o pierwszej metodzie, jaką było odrywanie naszych uczuć od zła. Trzeba przestać miłować te formy zła, na punkcie których mamy słabości, bo nasze słabości są niczym innym jak miłością do różnych form zła. Bo jeżeli będziemy coś miłowali, no to będziemy cały czas do tego wracali, bo nasze uczucia będą nas w tą stronę ciągnęły. W jaki sposób odrywać nasze uczucia, czyli przestać miłować te złe rzeczy? No pierwsza rzecz, trzeba zacząć od uświadomienia sobie, że dana rzecz jest zła, że nie przynosi pożytku, że jest szkodliwa dla nas. I jak będziemy sobie takie myśli rozważali, trawili, przemyśliwali w naszych umysłach i to będzie przechodziło do naszego serca i stopniowo, powoli będzie powodowało, że nasze uczucia będą słabły do tych rzeczy, bo więc zdając sobie sprawę z tego, że są one złe, będziemy osłabiali naszą miłość do nich. Poza tym powinniśmy jeszcze, o tym mówiła metoda druga, odwracać naszą uwagę od ich wołań o zaspokojenie do dobrych myśli, czyli to jest metoda do używania w chwilach pokus, gdy przychodzi nam pokusa do tego, żeby pofolgować jakiejś naszej wadzie, słabości, to powinniśmy odwrócić naszą uwagę od tych właśnie pragnień, które się w nas rodzą, poprzez zwrócenie się ku czemuś innemu. Umysł człowieka ma ograniczoną pojemność i jak zajmie go jedną rzeczą, to automatycznie samo przez się wypycha drugą rzecz. Więc kusi się do czegoś złego, zajmij się czymś pożytecznym, zajmij swoje umysł, zajmij swoje ręce, zacznij coś robić, a po chwili poczujesz, że siła pokusy osłabnie. Bo siła pokusy rośnie, jeżeli my ciągle o niej myślimy, rozważamy. Ach, chciałbym, tak mnie to ciągnie, ale to niedobre, to niedozwolone, Bogu się nie podoba. No ale chciałbym i im dłużej rozważamy, że tak chciałbym, to ta siła pokusy robi się coraz potężniejsza, a jak odwracamy uwagę od niej, staramy się o niej nie myśleć, to automatycznie słabnie. Tak to działa w przypadku na wszelkiego rodzaju pragnień. Nawet takich, powiedzmy, niekoniecznie nawet niegrzesznych pragnień, też taki to sposób działa. Jeżeli ktoś na przykład chciałby mieć luksusowy samochód, na który go nie stać, to jeżeli ciągle będzie myślał o tym, jeżeli będzie ciągle na internecie czytał o tym samochodzie, jaki on jest, oglądał jego zdjęcia, wchodził na fora, gdzie ludzie, posiadacze tych samochodów się wypowiadają, to jego pragnienie będzie coraz silniejsze. Ale skoro uważa, że na przykład go nie stać na taki samochód, albo może z innej strony, może go i stać, ale uważa, że jest to niestosowne, żeby on takim luksusowym samochodem jeździł, bo na przykład jako dziecko Boże powinien posiadane środki spożytkować na bardziej pożyteczne rzeczy, być może dla dobra innych. Jeżeli podjął taką decyzję, ale go kusi, no bo uczucia ciągną go do tego samochodu luksusowego, to jeżeli będzie o tym ciągle myślał, to będzie go coraz bardziej ciągnęło. Ale jeżeli przestanie o tym myśleć, przestanie czytać na internecie o tym, przestanie oglądać zdjęcia tego samochodu, nie będzie wchodził na te fora, na które ludzie dyskutują o tym, to pragnienie będzie w nim słabło, bo nasze uczucia, by istnieć, muszą być karmione. Są tak jak nasze ciała. Nasze ciała muszą być karmione, żeby egzystować. Nasze uczucia też muszą być karmione, bo gdy przestają być karmione, zaczynają słabnąć, usychają i potrafią nawet całkowicie zaniknąć. I to zarówno dobre, jak i złe uczucia. Więc tutaj jest metoda dobra do tego, by pozbywać się złych uczuć z siebie, po prostu nie karmić ich myśleniem i pobudzaniem tego pragnienia, tylko odwracać naszą uwagę ku innym rzeczom, a one będą sobie przysychały i będą słabły. To była metoda druga. Później mieliśmy metodę trzecią, która nazwana była unikanie zła. Chodziło tutaj o eliminowanie wszelkich sytuacji i okoliczności, które sprzyjają grzechowi, zwłaszcza takiemu grzechowi, który ma do nas łatwy dostęp, jak to mówi Biblia Gdańska, nas snadnie obstępuje, czyli trzymać się z daleka od wszelkich sytuacji, osób oraz rzeczy, które oddziaływują na naszą słabość i ją pobudzają. Taką metodę też należy stosować. Później była metoda, to była metoda trzecia. Dobrze. Później mamy metodę czwartą. Powinniśmy starać się rozwijać odrazę do zła, to można nazwać wstrętem, brzydzeniem się. Już, to już jak gdyby dość zaawansowany proces, bo najpierw trzeba, żeby móc rozwijać odrazę, no to w sporej mierze trzeba nasze uczucia oderwać, bo trudno nagle poczuć odrazę do czegoś, co miłujemy, więc trzeba tą miłość najpierw osłabić poprzez odwracanie naszej uwagi, unikanie praktykowania tej złej rzeczy. Sprawiamy, że nasza miłość słabnie i jeżeli osłabnie na tyle, że staje się to możliwe, to wtedy powinniśmy zacząć rozwijać w sobie odrazę do zła. To też proces długotrwały i tak jak każdy inny proces świadomie podejmowanej przemiany charakteru, musi rozpocząć się od myśli, od wprowadzenia odpowiednich myśli do naszego umysłu. Z naszym umysłem jest podobnie jak z naszym ciałem. Chcemy mieć zdrowe ciało, trzeba wprowadzać odpowiednią ilość zdrowego pokarmu do niego. Tak dla zdrowego umysłu trzeba odpowiedni duchowy pokarm wprowadzać. A duchowym pokarmem są myśli. To, o czym myślimy, to jest to, co karmi nasz umysł, to jest to, co karmi naszego ducha. Trzeba być tego świadomym. Więc musimy wprowadzać ciągle odpowiednie myśli, zmieniać nasz sposób myślenia, sposób postrzegania, patrzeć na daną rzecz w inny sposób, niż patrzyliśmy do tej pory. Na tym polega odnowienie swojego umysłu, to, do czego zachęca nas w Biblii apostoł Paweł. Tak więc jeżeli uda nam się już w sporej mierze oderwać tą naszą miłość, że ona będzie już niewielka, to nadchodzi czas, żeby zacząć przyjmować wrogą postawę wobec tego grzechu, wobec tego zła, także właśnie przez wprowadzanie odpowiednich myśli do naszego umysłu. To było o tym mówione więcej poprzednim razem, a zresztą nawet nie, bo to już tutaj widzę, tu powinienem zacząć. Odrazy do zła nie była omawiana jeszcze, to dzisiaj dopiero zaczynam, a ja chciałem krótko tylko o niej powiedzieć w ramach przypomnienia. Tak więc teraz przechodzimy do tego elementu czwartej metody walki z naszymi słabościami, o rozwijanie odrazy do zła, czyli wstrętu brzydzenia się. Związana z tą pierwszą, tak jak mówiłem, czy odrywaniem naszych uczuć, odrywaniem naszej miłości do zła, bowiem dzięki tej pierwszej pozbywamy się miłości do rzeczy, do których gną nasze uczucia, przez co stajemy się obojętni, oziębli wobec tych form zła, a odraza do zła idzie o krok dalej. Dzięki niej nasz umysł, serce i wola przyjmują wrogą postawę wobec zła. Dzięki niej zaczynamy żywić taką nienawiść do zła, że nas od niego odtrąca. Możemy powiedzieć, że odraza do zła to nienawiść zwiększona do nieskończoności i powinna ona wynikać z naszych upodobań, naszego upodobania do dobrych zasad. Dla kogoś, kto żywi upodobanie, czyli miłość do dobrych zasad, naturalnym uczuciem do tego, co jest przeciwieństwem dobrych zasad, jest nienawiść. Jeżeli miłujesz dobro, musisz nienawidzieć zła. Bo jeżeli nie masz nienawiści do zła, to znaczy, że twoja miłość do dobra albo nie istnieje, albo jest bardzo słaba. Bo to jest naturalna i nieunikniona konsekwencja. Miłości do dobra jest nienawiść do zła. Chciałbym przytoczyć tutaj dwa wersety biblijne z psalmu. Psalm 97:10 na początek. Gdzie psalmista mówi tak. Wy, którzy miłujecie Pana, miejcie w nienawiści zło. On strzeże dusz swoich świętych, ocala ich z ręki niegodziwych. Wy, którzy miłujecie Pana, miejcie w nienawiści zło. Jest napomnienie do tego, by zło mieć w nienawiści. I to właśnie dlatego, że miłujemy Pana. A Pan, Bóg, przecież jest uosobieniem dobrych zasad. Najpełniej w Nim się one wyrażają, więc jeżeli miłujemy Pana, miejmy w nienawiści zło. I jeszcze psalm 119:104 rozważymy. Psalm 119, werset 104 mówi tak. Dzięki Twoim przykazaniom nabywam rozumu. Dlatego nienawidzę wszelkiej ścieżki fałszywej. Jeżeli ktoś przyjmuje przykazania Boże i to nie tylko do swojego umysłu, ale najpierw do umysłu, a z umysłu schodzą one do jego serca, to dzięki temu nabywa rozumu, bo pojawiają się nie tylko myśli w jego umyśle, ale pojawiają się uczucia w jego charakterze i z tego powodu ktoś stosując, znając, żyjąc przykazaniami Bożymi, dlatego nienawidzi wszelkiej ścieżki fałszywej, nienawidzi tego, co jest niewłaściwe. Więc nasza miłość do zła, odraza do zła, powinna wynikać z upodobania do dobrych zasad. W jaki sposób rozwijać tą cechę? Tak jak mówiłem wcześniej, poprzez wprowadzanie odpowiedniego pokarmu do naszego umysłu. Poprzez rozmyślanie, trawienie zdrowych, odpowiednich myśli. Poprzez kształtowanie w sobie właściwych nawyków myślowych. Bo też warto to zaznaczyć, że na początek wprowadzamy pojedyncze myśli. Jeżeli tych pojedynczych myśli jest wystarczająco dużo i wprowadzamy je wystarczająco długo do naszego umysłu, pojawia się nawyk myślowy. A z nawyku myślowego już nie jest długa droga do uczucia. Bo jeżeli o pewnej rzeczy stale myślimy w pewien określony sposób, to wtedy uczucia reagują na taki sposób myślenia i pojawia się w nas uczucia. Jeżeli na przykład przez dłuższy czas o jakiejś rzeczy, czy też o człowieku, myślę sobie, że to fajny, na przykład o człowieku niech będzie, myślę sobie o kimś, że to fajny człowiek i tak stale o tym myślę, no to co mi się pojawia? Uczucie sympatii do tego człowieka, że ja go lubię, ja go cenię. A dlaczego go lubię i cenię? Bo takie myśli w siebie wprowadziłem. Ale na przykład w odwrotną stronę, jakbym wprowadził myśli negatywne, że to zły, niegodziwy człowiek i tak o nim bym myślał, o jakimś człowieku, no to będę rozwijał w sobie brak miłości do tego człowieka i w stronę nienawiści będę rozwijał swoje uczucia, czy też w stronę pogardy do tego człowieka, że on nie wart żadnego uznania. Więc tutaj z tego wynika nauka dla nas i takie przestroga dla nas, że bardzo trzeba uważać na to, w jaki sposób myślimy, bowiem my naszym myśleniem kształtujemy nawyki, z których później wynikają cechy charakteru. I jak to przypominam się teraz, jak o tym mówię, jak jeden brat dawno temu na wykładzie powiedział, że niektórych wrogów w naszym życiu, mają na myśli ludzi, których uważamy za swoich wrogów, to żeśmy sobie sami stworzyli. I tylko my jesteśmy winni temu, że oni są naszymi wrogami, bo zaczęliśmy nieżyczliwie o nich myśleć, co doprowadziło do tego, że później zaczęliśmy o nich nieżyczliwie mówić i nieżyczliwie postępować względem nich i już wróg jest gotowy. Bo też jak ktoś mówił inny, większość ludzi, ja się przyznaję, że też tak w bardzo mocnym stopniu działa jak lustro, czyli odbija na innych ludzi to, co ci ludzie rzutują na niego. Jeżeli na przykład ktoś rzutuje na mnie nieprzyjazne uczucia i to widać po jego nawet wyrazie twarzy, spojrzeniu, jak mnie widzi, czy tym bardziej po jego słowach, czy postępowaniu, no to uczucia i niewłaściwe ograniczać, to on tą naszą nieżyczliwość, jaką zrzutowaliśmy na niego, to wysoce prawdopodobne jeszcze zwielokrotni i odbije mocniejszą nieżyczliwość na nas, co tym bardziej pobudzi nas i tak się będziemy wzajemnie napędzać, że można dojść nie tak wcale w długim okresie czasu do pragnienia zamordowania kogoś, bo to tak mi ten ktoś działa na nerwy, że nie mogę znieść i najlepiej byłoby go się pozbyć całkowicie, zabić, ale to samemu się do tego doprowadziłem i sam mogłem ten proces zapoczątkować niewłaściwymi myślami na temat tego człowieka. Dlatego myślenie ma kluczowe znaczenie dla rozwoju człowieka, bo to myślenie musi być odpowiednie, bo umysł człowieka musi o czymś myśleć. Tak jest skonstruowany, że zdarzają mu się chwile tak zwanej bezmyślności, ale ogólnie to sobie często myślimy o różnych rzeczach i trzeba uważać na to, co się myśli i jak się myśli. To jest tak samo ważne, a nawet powiedziałbym ważniejsze nawet, niż wprowadzanie odpowiedniego, zdrowego pokarmu do naszych ciał, niż to nasze literalne odżywianie. Duchowe odżywianie jest ważniejsze, bo od literalnego odżywiania zależy tylko i wyłącznie nasze zdrowie fizyczne, a od odżywiania duchowego zależy nasze zdrowie duchowe, a od niej i też dalej idąc zależy uzyskanie życia wiecznego przez nas. Tak więc o ile człowiek, który dokłada wszelkich starań o to, żeby się zdrowo odżywiać, to życia wiecznego dzięki temu nie uzyska, to o tyle człowiek, który z całych sił stara się duchowo odpowiednio odżywiać, będąc prowadzony przez Boga, ma praktycznie i będąc zachowując wierność Bogu, no a to jest część zdrowego odżywiania, bo te myśli, jakie w siebie wprowadzał, to będą właśnie między innymi myśli zachęcające go do bycia wiernym w Bogu, bo to są zdrowe myśli, skoro się poświęcił Bogu, to powinien być wiernym Bogu, to w taki sposób, wprowadzając odpowiednie myśli, będzie mógł zachować wierność Bogu, a będąc wiernym Bogu, pod boską opieką, kierownictwem, no, nie ma innej możliwości, żeby życia wiecznego nie osiągnął. Więc efekty pozytywne odpowiedniego myślenia, zdrowego myślenia są dużo bardziej dalekosiężne niż i dużo bardziej wartościowe, mają większą wagę niż to, co można uzyskać dzięki zdrowemu, literalnemu odżywianiu. Więc by wykształtować sobie odrazę do zła, aby się nim brzydzić, jakie myśli należy wprowadzać do siebie? Podaję przykłady. Zło jest okropne w swej naturze i skutkach, jakie przynosi. No wszyscy się zgodzą, że tak jest, ale to jest myśl, na którą się trzeba zastanawiać, rozważać. Ileż to każdego dnia mamy okazji zaobserwować, jak wielkie jest zło i jakie jest okropne w swoich skutkach, jakie przynosi. Taką rzecz, żeby mieć ciągle na uwadze i to ją widać praktycznie wszędzie. Jedziemy samochodem, przejeżdżamy obok cmentarza, widzimy ten cmentarz, widzimy, jakie są okropne skutki zła, nieposłuszeństwa wobec Boga. Widok takiego miejsca nam to przypomina, bo to z tego powodu takie miejsca istnieją. Ja chodząc bardzo często na spacery wieczorne, przechodzę tutaj niedaleko koło sklepu, jest tablica ogłoszeń, na której wiszą klepsydry i za każdym razem, kiedy tam przechodzę, uświadamiają mi, jak straszne są skutki zła, bo prowadzą do śmierci ludzi. Kolejna myśl, o której można rozważać, to jest to, że jest buntem wobec Boga i obrazą Jego majestatu. A przecież my nie chcielibyśmy być buntownikami wobec Boga i obrażać Jego majestat. Zło sprowadziło niewypowiedziane cierpienia i hańbę, haniebną śmierć na naszego Pana. To kolejna myśl, która powinna nas pobudzać do tego, by kształtować sobie odrazę wstręt do zła. Zło nas upadla, wywołuje niezadowolenie u Boga i ból u naszego Pana. To też jest myśl, którą warto trawić w sobie, nad którą warto się zastanawiać, że jeżeli oddajemy się kiedykolwiek złu, to nie jest tak, że nic się nie dzieje, tylko oddaliśmy się jakiemuś złemu myśleniu, czy też pozwoliliśmy sobie żywić złe uczucia, czy też już nie wspomnę o tym, że pozwoliliśmy sobie na złe uczynki. To nie jest tak, że to było, minęło i nie zostawia śladu. To zostawia ślad w naszej tożsamości, to zostawia ślad w naszym charakterze. To nas degraduje. Innymi słowy, upadla nas, czyni nas gorszymi ludźmi. Jeżeli sobie to w pełni uświadomimy, no to powinno wywołać to od nas niesprawiedliwość, z powodu której tak wiele osób cierpi i płacze. To wszystko jest wynikiem zła, jakie weszło na ten świat. Gdyby nie było zła, nie byłoby żadnych tych złych rzeczy. A to jeżeli zło przynosi tak okropne skutki, to ja chcę świadomie, dobrowolnie podłączyć się do tego i powiększać tą ilość zła, jaka na tym świecie jest. Jest tak olbrzymia masa tego zła, że ja powinienem dokładać wszelkich wysiłków, żeby nie dokładać swoim postępowaniem do tego zła, bo tego i tak jest taka olbrzymia masa, że ja żadnym sposobem jeden, ani nawet my wszyscy razem wzięci, ani nawet gdyby nas było 10 milionów, czy 100 milionów, czy nawet gdyby wszyscy ludzie, ponoć 8 miliardów około ludzi jest w tej chwili na świecie, gdyby nawet całe 8 miliardów ludzi na świecie bardzo się starało, to udałoby się tylko zmniejszyć ilość zła, no, co byłoby już samo w sobie sukcesem, gdyby tak wszyscy się starali, ale oczywiście się wszyscy nie starają, nawet większość się nieszczególnie stara, ale nawet gdyby się wszyscy starali, to nie udałoby się w pełni tego zła usunąć, bo tu jest potrzebna bezpośrednia boska interwencja i ustanowienie Królestwa Bożego na siebie, na ziemi i użycie boskich metod po to, by uczyć ludzi sprawiedliwości, by uczyć ludzi dobrego postępowania. Potrzebne jest to, by sądy Boże docierały na ziemię, bo jak mówi prorok, kiedy sądy Boże docierają na ziemię, mieszkańcy jej okręgu uczą się sprawiedliwości. To jest czas, na który czekamy. Te sądy Boże pewnie już docierają obecnie na ziemię. Mieszkańcy ziemi uczą się pewnych rzeczy, ale wciąż uczą się jednej lekcji. Zło ma złe skutki i do niczego dobrego nie prowadzi. I ogół ludzkości wciąż jeszcze tej lekcji się nie nauczył, że postępowanie wbrew Bogu, wbrew Jego zasadom nie doprowadzi do niczego dobrego. A ludzie wciąż próbują zbudować lepszy świat bez Boga i bez Jego zasad własnymi swoimi ludzkimi wysiłkami. A pomimo tego, że próbują bardzo długo i się nie udaje, wciąż to wcale jeszcze nie doszli do przekonania, że nie są w stanie sami tego zrobić. Ale to ogół ludzkości nas interesuje najbardziej to, co my możemy zrobić, a powinniśmy kształtować sobie odrazę do zła, do złego postępowania. Kolejna myśl, o której należy pamiętać, to to, że zło poprzez proces śmierci prowadzi do grobu cały świat, czego świadkami jesteśmy. Codziennie bardzo wielu ludzi umiera. Kiedyś kilka lat temu czytałem, że średnio statystycznie 70 tysięcy ludzi dziennie. W skali całego świata mówimy. W skali całego świata około 70 tysięcy ludzi dziennie umiera. Co znaczy, że od momentu, kiedy ja zacząłem mówić ten wykład, prawdopodobnie już kilkadziesiąt osób zmarło, chociaż ja mówię dopiero kilkadziesiąt minut, a może kilkaset osób nawet mogło już w tym okresie czasu zemrzeć w niecałe pół godziny. Mamy także zło, to odpowiada też za całe zło wśród upadłych ludzi aniołów, czyli to wszystkie złe rzeczy, może tak, zło odpowiada za wszystkie złe rzeczy, jakie są wśród upadłych aniołów i wśród upadłych ludzi. Jest trudne do usunięcia i rani tych, którzy usiłują przezwyciężyć je w sobie. To, że jest trudne do usunięcia, to każdy z nas powinien być tego świadomy i na własnej skórze powinien już odczuć coś takiego, że zło jest trudne do usunięcia. Jak ciężko jest wyrugować niektóre z naszych słabości. Niektóre udaje się łatwo wyrugować, ale są inne, które ciężko wyrugować, a niektóre są takie, że nawet nie podejmujemy próby ich usunięcia. Iluż to ludzi, nawet wśród baci, potrafi wmówić sobie, że pewna zła rzecz, którą praktykuje, jest rzeczą dobrą i wcale nie muszą jej usuwać, bo nie chcą nawet przed samymi sobą się przyznać, że to jest rzecz niestosowna, bo musieliby wtedy, czuliby się zobowiązani ją usuwać, starać się ją tłumić, ograniczać, a ta rzecz jest tak w nich wkorzeniona, że potrafi tak człowieka pogmatwać wewnętrznie, że on może dojść do wniosku, że czarne jest białe, bo tak bardzo jest mu to na rękę, żeby tak było, bo dzięki temu może dalej oddawać się praktykowaniu swojej wady. Taki lis, który właśnie jest tutaj, nam reprezentuje taką wadę, może dalej sobie żywnie rozrabiać, ile mu się tylko podoba, a ktoś nawet wciąż ma dobre samopoczucie, bo nie ma świadomości, że dana rzecz jest zła, bo bardzo nie chcę mieć tej świadomości, staję na głowie, żeby takiej świadomości nie uzyskać. No ale jeżeli jest chrześcijaninem, to prędzej czy później będzie musiał tą świadomość uzyskać i Bóg sprawi, że go z tego stania na głowie wywróci i że nawet stojąc na głowie już się nie da temu zaprzeczyć, bo przeprowadzi go przez takie doświadczenia, że będzie musiał zrozumieć. Kolejna myśl to to, że zło sprawia przyjemność diabłu, niepokutującym aniołom i niegodziwym ludziom. O tym też warto pamiętać. Przecież nie chcielibyśmy sprawiać przyjemności diabłu ani nikomu niegodziwemu. A kiedykolwiek oddajemy się złu, to można powiedzieć, diabeł, szatan się cieszy. Jest to smucące dla Boga i dla naszego Pana, dla wszystkich tych, którzy są w harmonii z dobrymi zasadami, ale dla tych, którzy nie chcą, dla tych, którzy się rozmiłowani w źle. To jest wtedy radość i takowi bardzo się cieszą wtedy w takiej sytuacji. Więc takie myśli powinniśmy utrzymywać, jeżeli będziemy je siłą woli utrzymywać w naszym umyśle i sercu, to w coraz większym stopniu będą one nas pobudzały do tego, by odczuwać odrazę do zła i będą wielką pomocą do tego, by połapać lisy, małe lisy, które psują winnice, czyli które psują, niszczą nasze owocowanie, sprawiają, że to owocowanie jest mniejsze niż mogłoby być, gdybyśmy te lisy połapali, skuli łańcuchami, uwięzili i ostatecznie uśmiercili. To była metoda czwarta. Teraz przejdziemy do metody piątej, która tak wprost wynika z czwartej. Metoda czwarta mówiła o odczuwaniu odrazy, obrzydzenia do zła, a metoda piąta mówi o opozycji, czy też sprzeciwie wobec zła. Możemy powiedzieć, że w naturalny sposób wynika z naszego obrzydzenia, bo jeżeli mamy obrzydzenie wobec czegoś, to w naturalny sposób się temu sprzeciwiamy, bo nas odpycha od tego, my tego nie chcemy. I wszystkie poprzednie metody stanowią przygotowanie do opozycji wobec zła i mają umożliwić nam sprzeciwienie się naszym wadom. Powtórka teraz tych metod. Pierwsza, zaczynamy od odrywania naszych uczuć od wad i ich obiektów, czyli odrywać odczucia od tych rzeczy, które nasze wady, nasze słabości miłują. Trzeba odwracać uwagę od myśli pobudzających nasze wady do działania, czyli starać się nie żywić takich myśli. Później unikamy sytuacji i osób uaktywniających nasze wady. To była trzecia. I czwarta metoda, o której przed chwilą była mowa, to odczuwać odrazę do naszych wad, co doprowadzi do tego, że będziemy się im sprzeciwiać i stanąć w opozycji do nich. A jeżeli się czemuś sprzeciwiamy, co wcale nie chce, żeby mu się sprzeciwiano, to co się wtedy dzieje? Dochodzi do walki. Tak? Jeżeli się sprzeciwimy, tak samo w sprawach ziemskich. Ktoś chce coś zrobić bardzo, a ja się bardzo temu sprzeciwiam. I nikt nie chce ustąpić. To co dojdzie do między ludźmi? Dojdzie do walki między nimi, jeżeli każda ze stron obstaje przy swoim, więc dochodzi do walki. Dlatego życia chrześcijanina jest walką. To jest wojna. To są ciągłe toczenie bitew mniejszych i większych. Mamy w życiu różne przełomowe momenty, które odpowiadają wielkim bitwom na wojnę i mamy niezliczoną ilość drobnych potyczek, do których też często dochodzi na wojnach. Historia najczęściej, jak opisuje jakąś wojnę, to przypomina te kluczowe bitwy, bo to na nich zadecydował się ten los tej wojny. Która strona zwycięży, a która strona przegra, ale w każdej większej wojnie była niezliczona ilość potyczek. Tak, bo tutaj weźmy na przykład to, co wszyscy w miarę dobrze znamy, II wojnę światową. No to wrzesień 1939 roku, nazywa się to kampania wrześniowa w naszej polskiej historii i jest tam wymienione ileś bitew, jakie było. Ale ile było różnych drobniejszych potyczek tutaj różnego rodzaju, to jest wręcz niezliczona ilość. A później podczas okupacji, ile było potyczek partyzantów z Niemcami? To nawet wszystkie nie są opisane. Część z nich jest zapomniana, część wspomniana w jakichś bardzo specjalistycznych książkach, które szczegółowo opisują dany oddział partyzancki, czy daną okolicę i to, co się działo na tamtym terenie. Tak samo jest w życiu chrześcijanina. Jeżeli sprzeciwiamy się złu, prowadzi to do wewnętrznej walki, jaka się toczy. To właśnie bój chrześcijanina to nie jest walka zewnętrzna, że ja walczę z jakimkolwiek innym człowiekiem. Bój chrześcijanina jest walką wewnętrzną, dlatego że sprzeciwiamy się złu, a zło wcale nie chce ustąpić. I jak my się, to nie jest tak, że jak my się sprzeciwimy złu, powiemy mu nie, to ono sobie pójdzie. Tylko ono wcale nie zechce ustąpić, ono będzie walczyć. Dlatego Biblia używa tego symbolu, że jesteśmy żołnierzami krzyża. Mówi o żołnierstwie, mówi o broni żołnierstwa naszego. Są wersety biblijne, przyjrzymy się im za chwilę i te wersety o tym mówią, bo to jest walka, to jest bój. I tak jak słyszałem jednego kaznodzieje, który właśnie mówiąc o tej walce chrześcijańskiej, mówił, że, bo uważam, używamy tych symbolów, o których mówi Biblia, czyli nie nowoczesnej broni, taka jaka jest dzisiaj używana, tylko takiej broni, która w starożytnych czasach przez całe tysiące lat była używana, jeszcze kilkaset lat temu nawet była używana i w średniowieczu, i w tych wiekach, które po średniowieczu były w sumie w XVIII wieku, już tam pierwsze rzeczy w XVII, ale w XVIII-XIX wieku ta broń zaczęła się zmieniać na mniej więcej taką, jaką mamy obecnie, ale mówimy o mieczach, tarcze, miecze, włócznie, zbroje. Takich symbolów używa Biblia i taką bronią, literalną bronią walczono przez całe tysiąclecie, więc ten kaznodzieja mówił o tym i całkiem słusznie, że jest wielka bitwa, jest armia Pana i jest armia szatana. I powinieneś zająć miejsce w armii Pana. I w tej walce, on mówił, nie ma zardzewiałych mieczy. A kiedy miecz robi się zardzewiały? Jak jest nieużywany. Jak jest nieużywany, to jest zardzewiały. Może bliższy symbol nam, ludziom XXI wieku, to hamulce w samochodzie. Praktycznie wszystkie samochody obecnie praktykowane posiadają hamulce tarczowe. Że tam są takie tarcze w kołach, na które tam się zaciskają się te klocki i to wtedy hamuje ta rzecz. Ale chodzi o same te tarcze. One są z takiego świecącego, gładkiego metalu wysokiej jakości i jak się taki samochód na przykład postawi, zwłaszcza pod chmurką na zewnątrz, ktoś na przykład wyjechał na wczasy, poleciał na wczasy samolotem, więc samochód zostawił pod blokiem, wraca dwa tygodnie później, jak się przez te szpary w kołach, to w wielu samochodach można zobaczyć, przyjrzy tym tarczom, to co zobaczy na nich? Zobaczy rdze. Bo wystarczy, żeby jakikolwiek deszcz spadł, woda sprawiła i tam się rdza zaczyna robić. Natomiast w samochodzie, który jeździ codziennie, takiej rdzy nie zobaczysz. Dlaczego? Bo ona jest zdzierana. Przy każdym naciśnięciu hamulca klocki się dociskają i to, co jest na powierzchni tej tarczy, usuwają, bo one trą o tą część, czyli wszelką rdzę usuwają, nie dają szansy jej zagrzać miejsca tutaj. I tak samo jest z mieczem. Zardzewiałe miecze są oznaką tego, że ich dawno nikt nie używał, bo miecz, który jest ciągle używany, on jest po każdym boju oczyszczany i zostaje, jest w dobrej kondycji. Więc to jest życie chrześcijanina. Opozycja wobec zła, sprzeciw wobec zła, walka ze złem. Apostoł Paweł nas do tego zachęca. Przeczytajmy tą jego słynną wypowiedź na temat chrześcijańskiej zbroi z listu do Efezów, 6 rozdziału, od wersety od 10 do 17. List apostoła Pawła do Efezjan, 6 rozdział, wersety od 10 do 17, gdzie czytamy takie słowa. W końcu, moi bracia, umacniajcie się w Panu i w potędze Jego mocy. Przywdziejcie pełną zbroję Bożą, abyście mogli się ostać wobec zasadzek diabła. Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, ale przeciw zwierzchnościom, przeciw władzom, przeciw rządcom ciemności tego świata, przeciw duchowemu złu w wyżynach niebieskich. Tutaj apostoł Paweł w tych dwóch wersetach, które odczytałem, przestrzega nas, to czy stara się nam uświadomić, że nasza walka to nie jest przeciwko krwi i ciału, przeciwko innym ludziom, tylko tutaj mówi, zwłaszcza musimy się strzec zasadzek diabła i tego wszystkiego, co od niego wychodzi, i on później wymienia tutaj różne kategorie istot duchowych, które z szatanem współpracują, więc nasza walka jest, tutaj mówię, nie przeciw, to można by bardziej powiedzieć, że może nie tylko przeciw krwi i ciału, bo jeżeli tutaj byśmy pod krwią i ciałem uznali nasze własne ciało, to z nim też toczymy walkę, ale tu jest przestrzeżenie, że zbroja Boża jest potrzebna po to, by ostać się przed zasadzkami szatana, bo szatan szykuje zasadzki. I to też jest po dzień dzisiejszy, od tysiącleci, skuteczna metoda walki na tej wojnie literalnej. Szykowanie zasadzki. Bo zasadzka, jak ktoś odpowiednio przyszykuje zasadzkę, to zwiększa sobie swoje szanse zwycięstwa. Jak się zrobi odpowiednią zasadzkę na wojnie literalnej, to nawet mniejszy liczebnie oddział może zniszczyć tutaj dużo większy oddział. Tak mi się teraz przypomina wojna Jom Kippur izraelska z 1973 roku, kiedy to w pewnym momencie tej wojny izraelska brygada pancerna zrobiła zasadzkę na egipską dywizję pancerną, która szła tamtym terenem. Odpowiednio się zaczaili, przy swoje czołgi zamaskowali, wybrali dobre pozycje strzeleckie, z których łatwo jest strzelać i trafiać przeciwnika, a przeciwnikowi ich będzie trudno trafić, co doprowadziło do tego, że oddział izraelski wyposażony w przestarzałe czołgi zniszczył kompletnie egipską dywizję posiadającą kilka razy więcej czołgów i to dwie generacje nowocześniejszych, czyli teoretycznie lepszych czołgów niż posiadała armia izraelska, ale to dzięki zasadce. Dlatego szatan dla nas też, dla nas organizuje zasadzki. Na czym polegają jego zasadzki? No, polegają na tym, że on wcale nie przychodzi do nas jako szatan. Nie przychodzi i mówi, dzień dobry, ja jestem szatan, chciałbym cię skusić do zła, więc teraz posłuchaj. Co złego masz zrobić? On przyjdzie do nas swoją sugestią w myślach naszych i będzie starał się przedstawić złą rzecz jako dobrą. Na tym polega jego zasadzka, że on lub ci, którzy znajdują się pod wpływem jego ducha, będą starali się przedstawić złą rzecz jako dobrą i na tym polega zasadzka, żebyśmy się nie zorientowali, że czyha niebezpieczeństwo. Tak jak w wojnie literalnej. Na tym polega zasadzka, że ten oddział, który w nią wchodzi, to zupełnie się nie spodziewa niebezpieczeństwa w tym miejscu, bo by się strzegł, bo by może mieli broń gotową, wyjętą i przygotowaną do strzału, ale oni się w tym miejscu nie spodziewają, że tutaj może być przeciwnik, że grozi jakieś niebezpieczeństwo. Tutaj nie trzeba uważać. Dopiero gdzieś dalej ten przeciwnik ma swoje pozycje, to jak tam dojdziemy, to będziemy uważać, ale teraz nie uważamy. I tak samo szatan stara się przyłapać nas na naszej nieuwadze, na tym, żebyśmy czemuś się nie przyjrzeli i nie wykryli, że to jest złą rzeczą. I dlatego potrzebne jest założenie pełnej zbroi Bożej. Dlatego weźcie pełną zbroję Bożą, werset 13 teraz czytam, abyście mogli przeciwstawić się w dzień zły, a wykonawszy wszystko, ostać się. Stańcie więc, przepasawszy wasze biodra prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości i obuwszy nogi w gotowość Ewangelii pokoju. A przede wszystkim weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste strzały złego. Weźcie też hełm zbawienia i miecz ducha, którym jest Słowo Boże. No i tak, takiej zbroi on tutaj mówi. Tarcza wiary. Tarcza jest czymś, co umożliwiała kiedyś w przeszłości żołnierzowi zasłonięcie siebie i ochronienie siebie, czy to przed ciosem, który ktoś z bliska mieczem chciał mu zadać, czy też daleka jak strzelał z łuku, czy podobnego narzędzia, to można było się tarczą zasłonić i wtedy ten pocisk, strzała wystrzelona nie uderzała w żołnierza, tylko uderzała w tarczę i żołnierzowi nic się takiemu nie stało. I tak wiara w Boga sprawi, że wszystkie ogniste strzały złego zostaną odbite, czyli nie zniszczą nas, nie zabiją naszego duchowego życia, bo tak długo jak wierzymy w Bogu, pokładamy w Nim naszą ufność, przeciwnik nie może nas pokonać. Miecz ducha, którym jest Słowo Boże, możemy walczyć. Teraz mi się przypomina, jak nasz Pan stosował miecz ducha. Pamiętamy pokuszenie naszego Pana na puszczy, tak jak to mówi stary przekład, czy też na pustyni chyba powinniśmy mówić. Nasz Pan tą metodę stosował. Miecz ducha, którym jest Słowo Boże. Tu szatan przedstawiał mu sugestie i to nawet powoływał się na wersety Pisma Świętego, że zobacz, napisano tak, a tak, zachęcając go do niewłaściwego postępowania. Tutaj widzimy, że to była zasadzka, no bo jak ktoś przychodzi do ciebie i zachęca cię do jakiegoś postępowania i mówi, że to postępowanie ma oparcie w Słowie Bożym, bo Słowo Boże do tego zachęca, no to to jest zasadzka, bo on tutaj próbuje cię zmanipulować, podpierając cię Słowem Bożym. To, co nasz Pan robił, uderzył w to mieczem. Zniszczył ten jego atak mieczem, którym jest Słowo Boże. Bo powiedział wtedy, napisano też. I to, co napisano też, od razu wyklucza taką interpretację tamtego wersetu, jaką ty przedstawiasz. To w taki sposób to działa. Więc mieczem można się skutecznie bronić przed atakiem. Ktoś nas atakuje w zasadce, mieczem taki atak można unicestwić, można udaremnić, no tylko tym mieczem trzeba się umieć posługiwać. Tak jak w przeszłości, jak byli rycerze czy żołnierze, wiemy, że byli sławni szermierze, którzy potrafili tak mieczem władać, że nikt nie był w stanie ich pokonać. Tak samo w przypadku chrześcijanina, tym Słowem Bożym trzeba umieć władać, czyli trzeba je przede wszystkim znać, to początek. Znać, a później używać, to będzie można się nim bronić. Tak? Tym hełmem zbawienia to jest nadzieja uzyskania zbawienia w przyszłości, która zabezpiecza przed tym, tak jak hełm zabezpieczał naszą głowę, zabezpiecza głowę rycerza, żołnierza, no tak samo ta nadzieja uzyskania zbawienia zabezpiecza kogoś przed zniechęceniem się w walce pośród trudności, żeby nie załamał się, bo ma nadzieję na zbawienie w przyszłości. I tak można by tutaj bardzo długo o tym mówić. Ten fragment Biblii sam z siebie jest godzien wielu wykładów w sumie na temat każdego elementu uzbrojenia. Jakby ktoś chciał, to można by przygotować wykład i powiedzieć o każdym z nich. Ja tylko wspominam o tym teraz. Następnie wspomnę jeszcze kilka wersetów. 1 Tymoteusza 1:18, gdzie czytamy takie słowa. Ten nakaz daje ci, synu Tymoteuszu, abyś według dawnych głoszonych o tobie przepowiedni staczał zgodnie z nimi dobry bój. Znowu jest mowa o walce. Bój wynikający z opozycji wobec zła i to w bój najczęściej wewnętrzny. 2 Koryntian 10:4 mówi, albowiem broń żołnierstwa naszego nie jest cielestwa. Nasze żołnierstwo, czyli my jesteśmy żołnierzami, ale nie walczymy cielesną bronią, nie walczymy cielesnym mieczem, a w dzisiejszych czasach tak to nie bierzemy karabinu maszynowego, ani działa, ani wyrzutni rakiet i nie walczymy nimi, bo nasza broń jest duchowa, bo nasi wrogowie są nie są rzeczami materialnymi. Naszymi wrogami, tak jak była mowa w liście do Efezów, jest szatan i jego upadli słudzy, aniołowie upadli. Naszymi wrogami są nasze wady, które też no, literalną bronią nie można w żaden sposób zniszczyć, bo nie mają odrębnego fizycznego bytu w tym świecie, więc trzeba z nimi walczyć w sposób duchowy. Jakuba 4:1 mówi: skądże spory i skąd walki między wami? Czy nie pochodzą one z namiętności waszych, które toczą bój w członkach waszych? To jest ten bój w członkach waszych, w naszym ciele, wewnątrz niego. A to, co on tutaj mówi, czy nie pochodzą z namiętności waszych, to moglibyśmy, używając słownictwa proroka z pieśni nad pierśniami, moglibyśmy powiedzieć, czy nie pochodzą od rozrabiających lisków w waszych członkach, których nie pohamowaliście, którym pozwoliliście, by dokazywały, by psuły, by niszczyły, czy nie stąd wynikają spory i walki między wami, że ktoś nie opanowuje swoich słabości, tylko pozwala im dokazywać, co prowadzi do różnego sporu na forum zborowym na przykład. I można jeszcze wspomnieć werset z 1 Mojżeszowej 22:17. Potomkowie twoi zdobędą grody, czy też bramę nieprzyjaciół swoich. No, o potomstwie Abrahama, to jest jedna z obietnic tych siedmiu danych Abrahamowi, jest mowa, że potomkowie twoi zdobędą grody, czy też w dosłownym tłumaczeniu bramę nieprzyjaciół swoich, ale że pokonają nieprzyjaciół swoich. Jest tutaj mowa o zdobywaniu grodów, czyli miast, czyli o walce, o atakowaniu. To tymi grodami, w tym niepoprawnym tłumaczeniu, ale niech zostanie, to są te lisy. Że to są ci nieprzyjaciele i oni mają zostać pokonani. Więc nie możemy ulegać naszym wadom, kiedy próbują przejąć nad nami kontrolę, lecz musimy aktywnie im się sprzeciwiać, musimy podjąć z nimi walkę. Życie chrześcijanina jest życiem żołnierza, który stanął po stronie Pana w wielkim boju o panowanie nad światem i on się toczy właśnie pomiędzy Bogiem i szatanem. My mamy przywilej tutaj stanąć w armii Pana, w armii światłości, bo jest armia szatana, z innego punktu widzenia można ją nazwać armią ciemności. Podstawowym obowiązkiem takiego żołnierza, który do tej armii się zapisał, a przez poświęcenie się Bogu każdy do takiej armii się zapisuje, jest walka z własnymi wadami i słabościami, z grzechem w sobie, można by powiedzieć z szatanem, jaki jest w nas. Jest w nas w postaci ducha szatańskiego, wynikającego z naszej deprawacji i upadku. I dopiero w tej walce wewnętrznej zaczniemy zwyciężać, to będziemy mogli stać się użyteczni naszemu wodzowi na szerszym, zewnętrznym polu działania poprzez to, że będziemy mogli pomagać innym w tej walce, a ostatecznie podczas pośredniczącego tysiącletniego panowania Chrystusa pomagać całemu światu ludzkości odnieść zwycięstwo w tej walce. Ale by pomagać komuś innemu walczyć, trzeba najpierw samemu umieć walczyć w sposób skuteczny i zwycięski. Tak samo jak chcesz być nauczycielem dla innych, to najpierw sam musisz się nauczyć i to dobrze się nauczyć tego, co chciałbyś uczyć innym. Tak? Zanim zostaniesz nauczycielem, to sam musisz być uczniem, żeby się tego nauczyć. Jeżeli dobrze się tego nauczysz, to będziesz mógł uczyć innych. I tak samo w szkole chrześcijańskiej, w szkole Chrystusowej, do której chodzimy, uczymy się walczyć z naszymi słabościami, uczymy się je pokonywać. Jeśli się to nam uda, jeśli doprowadzimy ten pod kierunkiem Bożym ten proces do końca, to będziemy mogli w przyszłości uczyć tego innych. A to jest dla człowieka zawsze wielką satysfakcją, kiedy może coś dobrego udzielić innemu. Daje mu to radość samą w sobie. Więc to jest ta metoda piąta, opozycja, sprzeciw wobec zła, wobec naszych wad, który prowadzi do walki z nimi. Zostaje jeszcze metoda szósta, o której już dzisiaj nie zdążę powiedzieć, a mi się wydawało powiedzieć, a tak wydawało mi się, że o wszystkim już dzisiaj powie, bo metoda siódma, to o niej tylko krótko, gdyż ona działa tak samo jak szósta, tylko jest jak gdyby takim troszkę pociągnięciem dalej tej metody szóstej, więc specjalnego omówienia nie wymaga. No ale metoda szósta zasługuje na swój własny wykład, tak więc wychodzi na to, że jeżeli Pan pozwoli, to będzie jeszcze jeden wykład w tym temacie. A dzisiaj chciałbym podziękować już wszystkim za uwagę i życzyć błogosławieństwa Bożego wynikające z wysłuchania tych myśli.